Tomasz Gorczyca, witam Państwa serdecznie w wyjątkowej audycji, bo omawiamy bardzo ciekawy projekt. Mówimy sobie o parkach krajobrazowych, którym chcemy poświęcić całą naszą audycję, to co się w nich dzieje, jak one wyglądają i wiele, wiele ciekawostek na ich temat. No a dzisiaj mamy gościa, który myślę, że wie bardzo dużo na ten temat, jeśli nie najwięcej, bo jest to pan Sylwester Hołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Dzień dobry.
Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry państwu.
Chciałbym też powiedzieć o tym zbieraniu grzybów, bo grzyby można zbierać poprawnie lub niepoprawnie. Nie wiem, czy to jest mit. Jeśli to jest mit, to proszę mnie wyprowadzić z błędu, że także na przykład nie wyrywając grzyba, tylko ścinając go, nie odradza się grzybnia przez to. Na przykład, czy to jest mit, czy to jest prawda?
No powinno się chyba wykręcać te grzyby i obcinać ogonek, ale wykręcić grzyb z tej grzybni, prawda? To jest takie chyba poprawne zbieranie też, żeby te ogonki jednak były wykręcane i obcinane dopiero potem oczyszczany grzyb.
Czy przychodzą panu na myśli jeszcze jakieś takie zasady poprawnego zachowania, czy to jeśli jesteśmy grzybiarzem, czy po prostu jesteśmy turystą w lesie?
No przede wszystkim nie wolno zostawiać śmieci. Jak ten las zastaliśmy, raczej powinniśmy go zastać czystego. Taki las zostawiajmy, czyli te śmiecie zabierajmy z sobą. Nie płoszmy zwierząt, nie zachowujmy się głośno, nie krzyczmy tam między grzybiarzami, bardzo często gdzieś się zgubią i nawołują siebie. To płoszy zwierzęta, to im przeszkadza tutaj w odpoczynku, bo zwierzęta w dzień odpoczywają, my w dzień zbieramy, one przeważnie gdzieś śpią sobie i takie nawoływanie, krzyki, to jednak je niepokoi i one są niespokojne, wtedy nie mogą mieć tego spokojnego odpoczynku dziennego. No i chyba tutaj nie wjeżdżajmy do lasu samochodami głęboko, idźmy na pieszo sobie spokojnie, właśnie się zachowując tak kulturalnie, bo to jest właśnie dom zwierząt i ich oaza.
Bo właśnie ciekawostką jest też to, że nie w każdym państwie mamy taką swobodę zbierania na przykład grzybów, jak u nas w Polsce. Na przykład we Włoszech jest to zakazane. Myśli pan, że to jest ze względu na tą inwazyjność człowieka właśnie?
Ja myślę tak, a w niektórych państwach na przykład są ograniczone ilości, że można zbierać 2 kilo grzybów i to faktycznie gdzieś policja, czy ta straż leśna sprawdza, ważą i są bardzo duże mandaty. Ostatnio chyba w Niemczech przeczytałem, że Szwajcarzy właśnie zbierali, to zapłacili po 30 tysięcy na nasze pieniądze kary, po 30 tysięcy złotych właśnie, że mieli za dużo kilogramów. Ja myślę, że u nas też jednak może dojść do jakiegoś ograniczenia ilościowego zbierania grzybów, tak, żeby jednak za dużo tych grzybów nie zbierać i zostawiać w lesie.
Czy częścią pana pracy jako dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych jest właśnie dbanie także o bezpieczeństwo tych terenów?
Tak, my się zajmujemy przede wszystkim. Naszą podstawową pracą to jest ochrona przyrody, również czynna ochrona przyrody. Zajmujemy się również gospodarką przestrzenną, to znaczy chcemy, żeby te tereny chronione nie były mocno zabudowywane. I następnym naszym taką częścią pracy to jest turystyka, rekreacja, udostępnianie parków właśnie dla ludzi też, ale to, żeby ten udostępnianie było takie bez szkody dla przyrody, czyli stworzymy ścieżki przyrodnicze, chcemy, żeby nasi turyści, odwiedzający, nasi goście wchodzili w odpowiednie obszary. Nie w każde właśnie, żeby nie wchodzili w rezerwaty. Na przykład w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym są 3 rezerwaty. I ta ochrona nasza przyrody to jest podstawowe zadanie. Jak powiedziałem, ona może być czynna i w każdym parku skupiamy się na czymś innym. Na przykład w Brudzeńskim Parku to jest ochrona ptaków i ochrona nietoperzy. Polega ona na wystawianiu, na przykład na zakładaniu budek dla nietoperzy. To są takie płaskie budki. Czasami jak ktoś widzi, może się zdziwić, do czego ta budka, bo ona nie ma otworu, tak jak jest ptasia. Otwór ma pod spodem, bardzo wąski. I to jest dzienne schronienie dla nietoperzy, które w nocy polują, latają za owadami, a w dzień muszą gdzieś się schować. Teraz mamy troszeczkę mniej drzew starych, dziuplastych, z grubą korą, to dlatego potrzeba jest wystawiania tych budek dziennego pobytu dla nietoperzy, dziennego schronienia, albo dla ptaków, prawda? Dla wszystkich ptaków. To są budki mniejsze, średnie i większe, w zależności od wielkich, inne budki dla sikorek, z mniejszymi otworami, mniejsze, dla szpaka, dla sów jeszcze większe. I te budki też rozkładamy na terenie Brudzeńskiego Parku, tu najbliżej to mamy po kilkaset budek dla nietoperzy i kilkaset budek dla ptaków.
Ja bym rozwinął jeszcze troszeczkę temat turystyki, bo oczywiście dbacie, żeby wszystko było tam bezpiecznie, poprawnie, ta turystyka się odbywała, ale czy zależy wam też na dużej ilości turystów tam? No bo jeśli na przykład pomyślimy, no taki najbardziej popularny na myśl mi przychodzi Tatrzański Park, gdzie no, na pewno w pewnym sensie zależy, żeby działaczom, żeby było tam dużo ludzi, bo także pobierają za to opłaty. I w wiadomo, że to później te środki można przeznaczyć na to, żeby ten park dobrze funkcjonował. Czy wam też także zależy na dużej ilości turystów, czy niekoniecznie?
Znaczy na przykład w Parku Tatrzańskim nie ma ograniczeń ilości turystów. Te wszystkie miejsca najbardziej popularne są oblegane i tak naprawdę iść na Morskie Oko, to się idzie w ciągłym tłumie, no ale każdy jakoś tak się odezwuje dla tych widoków, tak jakbyśmy spędzali sami, ale na razie nie ma ograniczeń wejść do Tatrzańskiego Parku, jeszcze pobierane są dodatkowo opłaty. Nam zależy na tym, żeby ludzie też wypoczywali, żeby nie mieli ograniczonego dostępu poza wydzielonymi obszarami, właśnie jak wspomniałem wcześniej, rezerwaty, nie można wchodzić, jakieś uprawy leśne, gdzie możemy te drzewka zadeptać, ale udostępniamy park, budujemy szlaki turystyczne, oznaczamy szlaki turystyczne, remontujemy pomosty, żeby jednak tu mieszkańcy Mazowsza mieli gdzie wypoczywać, mieli gdzie pójść, mieli zobaczyć możliwość bardzo ciekawych miejsc, gdzie udostępniamy specjalnie, na przykład budujemy pomosty, jak na tym jeziorku Torfy, gdzie jest wybudowany przez nas pomost drewniany, albo na Bagnie Całowanie, gdzie jest 600 metrów pomostu, przez bagno, bo inaczej byśmy tam nie weszli. Nigdy byśmy tego bagna tak naprawdę nie zobaczyli, jeśli nie byłby zbudowany pomost. Właśnie z myślą o mieszkańcach Mazowsza. I każde parki, nawet narodowe parki, jednak te szlaki udostępniają, naprawiają, budują. I to też jest taka możliwość, że omija się właśnie te tereny najcenniejsze, które chcielibyśmy zostawić w przyrodzie. Tak parki narodowe tak postępują i krajobrazowe również, że kanalizujemy trochę ten ruch, oszczędzając te miejsca bardzo wartościowe przyrodniczo.
Mhm. A czy panu zdarza się odpoczywać w parkach krajobrazowych? No bo jednak wiąże pan z tym swoją pracę zawodową. Na pewno wiele razy bywa tam w sprawach służbowych. Czy prywatnie także się to zdarza?
No bardzo często jeżdżę z żoną albo z dziećmi do któregoś parku. Bardzo przeważnie jest to parki te najbliższe, czyli Mazowiecki Park, Chojnowski Park. Pochodzić sobie, zobaczyć, albo choćby teraz na grzyby iść, co za bardzo nie mam czasu, ale postaram się znaleźć jakąś chwilę, żeby prywatnie iść na grzyby sobie pozbierać.
No to mam nadzieję, że taki czas pan znajdzie. Mam nadzieję, że też także związany z wizytą w Płocku może znajdzie się ten czas, żeby odwiedzić czy to Brudzeński Park Krajobrazowy, czy może inny las, żeby gdzieś na to grzybobranie się wybrać, żeby się troszeczkę odprężyć. Ale ja oczywiście muszę wykorzystać pana wizytę w Płocku w 100% i dopytam jeszcze o tą ochronę czynną w parkach, żeby pan rozwinął nam troszeczkę ten temat.
To jest jedno z naszych podstawowych zadań, ochrona przyrody, a szczególnie ochrona czynna. I między innymi za fundusze województwa mazowieckiego, to są fundusze europejskie, w Kozienickim Parku wybudowaliśmy wylęgarnię raka szlachetnego, raka błotnego i dwóch ryb, różanki i szczebli błotnej. Za fundusze Mazowsza został wybudowany budynek nowy, wyposażony. To nas kosztowało 5 lat temu około 1 000 000 złotych razem, plus do tego doszły działania ochrony czynnej. I ta wylęgarnia polega na tym, że my odławiamy samice ciężarne, na przykład raka, które rodzą małe raki i my te raki podchowujemy przez okres lata, kiedy one już będą troszeczkę większe, bardziej samodzielne, bo w przyrodzie wszystkie te małe osobniki, młode, one bardzo szybko giną w dużych ilościach. I ta wylęgarnia nasza, czyli taki podchów raku, polega na tym, że jej przetrzymujemy parę miesięcy i wypuszczamy teraz na jesieni, kiedy one już są większe, mają większej siły, są bardziej samodzielne i zwiększamy w ten sposób przeżywalność. Również to stosowaliśmy do ryby strzebli błotnej. To jest taka mała ryba, która zamieszkuje takie właśnie błotne zbiorniki i ona sobie świetnie radzi w takich warunkach. I różanka, taka jak nazwa wskazuje, taka troszeczkę różowa ryba, czerwonawa i też w tej wylęgarni je podchowaliśmy. Jak powiedziałem, bardzo dużo stawiamy budek w lesie dla ptaków, dla nietoperzy, ale również dla pilchowatych, żeby te zwierzęta miały gdzie się chować, miały schronienia na dzień, na przykład jeśli prowadzą nocny tryb życia, czy ptaki, żeby miały miejsce wylęgu swojego. I to jest nasze takie zadanie, które przynosi nam bardzo dużą satysfakcję, że pomagamy przyrodzie, chronimy. No bo wbrew pozorom ta przyroda jest bardzo słaba i może być szybko zniszczona przez człowieka i te działania są niezbędne i bardzo takie pożyteczne.
No No właśnie, tak jak pan powiedział, ta przyroda i często jest niszczona przez człowieka i przez wiele tysięcy lat była niszczona przez człowieka i wiele rzeczy, które wydarzyły się złych w przyrodzie, to jest niestety skutek naszych zachowań, ale czy na obecną chwilę, tak jak wy prowadzicie wiele fantastycznych działań, żeby przedłużać życie niektórych gatunków, żeby one się rozwijały, czy bez waszych działań przeżycie wielu gatunków byłoby możliwe bez tej pomocy człowieka?
No w dzisiejszych czasach bardzo to dla tych zwierząt jest bardzo trudne. Na przykład wspomnę o płazach. Mamy akcję przenoszenia płazów. No bo wybudowaliśmy pełno dróg, mamy samochody, musimy gdzieś jeździć. I przerywamy szlaki migracyjne płazów, które wędrują do wody na wiosnę, żeby się rozmnażać. I bez naszej pomocy to ta populacja byłaby bardzo zmniejszona, a wręcz mogłaby zaginąć. Czyli stawiamy zapory dla tych płazów, zbieramy je w wiaderka, przenosimy na drugą stronę. Oczywiście najlepszym sposobem jest wybudowanie przejścia podziemnego pod drogą, gdzie te płazy nie mogą przejść, ale to już wydatek jest większy, to kosztuje bardzo dużo, czasami nawet miliony złotych, żeby wybudować przejście dla płazów, czy przejście dla zwierząt. Głównie przerywamy szlaki migracyjne i może zaginąć taka populacja, bo czasami te populacje nie są wcale duże. To może być jakiś jeden zbiornik średniej wielkości albo parę zbiorników, gdzie ta populacja płazów jest i ona przydzielona przez drogę może zaginąć bez naszych działań.
Mhm. Jak pan powiedział o tych tunelach podziemnych, to tak wspomnę, na pewno dużo z nas widzi takie wiadukty, jadąc jakimiś ekspresowymi drogami, takie wiadukty nad naszymi głowami, jak przejeżdżamy. I często te wiadukty są właśnie stworzone po to, może tego nie wiemy, więc powiem o tym, żeby zwierzęta mogły przechodzić właśnie na drugą stronę. Zgadza się?
Tak, zgadza się. To przeważnie nad drogami szybkiego ruchu, gdzie ona jest cała wygrodzona, żeby, jak wspomniałem, nie przerywać szlaków migracyjnych zwierząt, wędrówek godowych zwierząt, to musimy takie przejścia robić. One są monitorowane oczywiście i są wykorzystywane przez zwierzęta. I to jest głównie na terenach leśnych, tu na autostradzie A2, jak przejeżdżamy w Bolimowskim Parku, to widzimy chyba dwa takie przejścia, właśnie żeby nie przerywać tej spokojnej wędrówki zwierząt, tu dużych ssaków.
Mhm. Czy dużą pomocą właśnie są dla was takie wsparcia, jak właśnie Fundusze Mazowsza, na przykład, o których pan wspomniał?
To bardzo duże wsparcie. Wspiera nas województwo mazowieckie, tu wydając swoje środki, ale również wspierają nas inne instytucje, na przykład Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. W zeszłym roku na przykład wybudowaliśmy bardzo dużo budek dla gongoła i tracza. To było wsparcie za 100 tysięcy złotych i budki dla tych dwóch gatunków właśnie przy zbiornikach wodnych stawialiśmy i co roku wspierają nas właśnie głównie Mazowsze.
Mhm. Cieszymy się, mam nadzieję, że tego wsparcia będzie dużo, bo takie miejsca trzeba chronić gatunki zwierząt, trzeba chronić wyjątkowe miejsca, w których możemy my później odpoczywać, które dają nam napływ tego tlenu, tego wszystkich pozytywnych rzeczy, których nam brakuje w tym codziennym życiu, w tej popularnej betonozie, jeśli ktoś w mieście mieszka, który jest niestety coraz więcej. Panie Sylwestrze, nasze spotkanie dobiegło końca. Ja panu bardzo dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mieli okazję się spotkać. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem był pan Sylwester Hołast, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i zapraszam do parków.